Cezary Borowy, autor książek Spowiedź Hanna Solo, byłem przemytnikiem w Indiach oraz przemytniczek złotych kości, jest dziś naszym gościem. W poprzedniej części rozmowy mówiliśmy o grupie młodych ludzi, którzy w latach 80. uciekli z PRL-u, by wieść życie przemytników na złotej trasie Singapur-Indie. Przemyt elektroniki na trasie właśnie Singapur-Indie w latach 80. był jedynie wstępem do działalności przemytniczej na większą skalę. Pod koniec lat 80. polskich przewalaczy interesowało już tylko złoto.
Tak. To się tak stało troszkę niechcący, można powiedzieć, krok po kroku. Po prostu, tak jak wspomniałem kilkanaście minut temu, dostarczaliśmy ten towar, te magnetowidy, kamery do dealerów. Przyjaźniliśmy się z nimi, bo jeżeli coś trwa kilka lat, jesteś tam co kilka dni, no to oczywiście te nasze relacje z nimi były coraz bliższe. I oni nas cały czas, ci odbiorcy naszej kontrabandy w Indiach, namawiali na przemyt złota, bo mówili, że wam się wydaje, że na tej elektronice to zarabiacie duże pieniądze, ale tylko denerwujecie celników, bo w Indiach prawdziwe pieniądze to się zarabia na przemycie złota. No ale właśnie wydawało się, że nie po co to, co nam potrzebne, czyli zarobienie na mieszkanie czy na podróż dookoła świata, to można sobie na tej elektronice zarobić, nie ryzykując więzienia, bo za przemyt złota w Indiach po prostu. To jest krótka piłka, od razu idzie się do więzienia. Za przemyt większej ilości, nie mówię tu o dwóch pierścionkach. I tak nam się wydawało, że my jesteśmy bezpieczni właśnie do tego momentu, dopóki ja nie wylądowałem w więzieniu za elektronikę. Szczegóły tego mojego wydarzenia są opisane w książce. Mimo wszystko długiej audycji nie mamy czasu, żeby to wszystko wyjaśniać, ale skoro za elektronikę można również trafić do więzienia, a jednocześnie na tej elektronice coraz mniej się dawało zarobić, coraz trudniej było. No jednak celnicy orientowali się, co robimy. I niektóre grupy zaczęły dokładać po kilka sztabek do tej elektroniki.
Czyli tak, właśnie, bo w sprzęcie przewoziliście.
Tak, no to były pierwsze próby w sprzęcie. No jak to ukryć? Ponieważ celnicy byli nastawieni głównie na poszukiwanie złota. Oni mieli wtedy 25% premii od zatrzymanego towaru i oni głównie szukali kurierów złota. Bo przemytem w Indiach nie zajmowali się nie tylko Polacy. My mieliśmy tam jakiś ułamek, procent, 2-3 całego tego tortu, a przemycało wiele różnych grup, również, nie wiem, z Kanady czy ze Szwecji, Indusi przede wszystkim. W związku z tym celnicy byli skoncentrowani na złocie. I jak znaleźć złoto? Przy wyjściu z lotniska, zresztą zwróćcie Państwo uwagę do dzisiaj, jakbyście wylądowali w Indiach, jest taka sama kontrola jak przy wejściu do samolotu. Jak wchodzimy do samolotu, to mamy kontrolę security, bezpieczeństwa, przechodzimy przez bramkę, bagaż jest puszczany przez prześwietlarkę, większość z nas zna tą procedurę, a w Indiach coś takiego spotyka nas przy wyjściu z lotniska. No. Czego szukają? No już nie pistoletu. Tak. Szukają sztabek złota i wtedy zresztą i dzisiaj. I jak to ukryć, żeby przejść przez bramkę do wykrywania metalu i mieć przy sobie 5 kg złota i żeby nie zadzwoniła?
No właśnie jak?
Można. Można. Albo żeby torba z złota ma bardzo wysoką gęstość. To nie wszyscy wiedzą. Tak, ołów, złoto to są ciężkie metale. Dla takiego ułatwienia, gdyby smartfon był sztabką złota, przeciętny to byłoby jakieś 1,5 kg. Więc złoto jest ciężkie. I na wszelkich przeglądarkach, prześwietlarkach każda sztabka złota no, świeci zupełnie inaczej niż zwykłe stalowe elementy czy elektronika. Jest po prostu ostra czerń, intensywna i jeżeli włożymy coś, nie wiem, do kamery czy gdzieś ukryjemy, to i tak będzie widoczne. A można było to tak ukryć, że puszczony bagaż przechodził, było tam kilka kilogramów złota i nic nie było widać. Człowiek przechodził przez bramkę, miał przy sobie kilka kilogramów złota i nie było to. I bramka nie dzwoniła.
A pieniądze były zdecydowanie większe.
Ja tak naprawdę już mówiłem wcześniej, że pisząc książkę przeżywałem emocje, przygody. Bo na przykład no, dzisiejszy internet pozwala wiele rzeczy sprawdzić i o ile o elektronice to Indusi szybko zapomnieli, ale o złocie jest dużo publikacji w języku angielskim, o przemycie złota do Indii wtedy, dzisiaj i tak dalej. I wówczas różnica między ceną w Singapurze a ceną detaliczną w Indiach była nawet czasem 50-70%. to nie był cały zysk grupy przemytniczej, bo mnóstwo pośredników było, ale jeżeli jest różnica w cenie 70%, to jest się czym dzielić.
I dzięki temu właśnie poznałeś luksusowe życie, bo o tym jeszcze nie wspomnieliśmy, że jak byłeś w Londynie, to też gdzieś ciebie może zachęciło do dalszego podróżowania i do tego, że chcesz żyć inaczej. Ludzie siedzący tak w restauracjach,
tak,
którzy mieli te wino na stole, mieli jakieś potrawy i powiedziałeś, że ty też w ten sposób chcesz żyć, chociaż w tym momencie pracowałeś właśnie na budowie i wyrwałeś się stamtąd, żeby zasmakować tego życia. No i się udało w tych latach 80. zasmakować trochę luksusu tam na miejscu.
Tak, ale to znaczy, poczułem się rzeczywiście wtedy w Londynie, wracając umordowany po tych 10 godzinach na budowie, jakąś późną jesienią spojrzałem na witrynę restauracji, a w głębi siedzieli młodzi ludzie, jakaś para, jakiś obiad. Ładna, wydawało mi się, luksusowa restauracja. Pewnie zwykła, ale z mojego punktu widzenia była luksusowa. Jakieś butelka wina, chłopak, dziewczyna, kurczę. Ja bym też tak chciał dziewczynę zaprosić i postawić butelkę wina w restauracji. Ale luksus nie był jakby dla mnie motorem. Być może... Oczywiście poznałem luksus, czyli nocowałem w luksusowych hotelach, latałem pierwszą klasą, nawet nie biznes klasą, bo biznes to tak naprawdę jest druga klasa.
Ale poczułeś się już bogaty.
Poczułem się, tak, poczułem się bogaty, ale samo określenie luksus nie był nigdy dla mnie jakby motorem. Nie był dla mnie, to nie jest dla mnie istotne, czy ja nocuję dzisiaj w hotelu jednogwiazdkowym czy pięciogwiazdkowym. To dzięki temu być może dobrze zniosłem ten pobyt w więzieniu, bo tak zwane warunki zwykłe, że trzeba spać na betonie, no okej, okay, no to jest niewygodne, bo kości bolą, ale okej, okay, ale to nie jest najgorsze.
Jesteśmy w stanie to przeżyć.
Można to przeżyć. Jeżeli będę nocował w hotelu pięciogwiazdkowym, no też jest wygodnie, ale bez
też
przesady.
Też mogłeś to odbierać jako jakąś przygodę, jak sam wspomniałeś tam, jako dziecko już byłeś zafascynowany historiami przygodowymi, przeczytałeś tam chyba niemal wszystkie książki do końca.
Pobyt w więzieniu traktuję jako przygody dzisiaj.
Wtedy to niekoniecznie, tak?
Nie, w tym momencie, jeżeli przypominam sobie te emocje, to nie podchodziłem do tego tak lekko, jaka fajna przygoda, zobaczymy, co tutaj słychać. Nie, no jednak bałem się, że ktoś mnie pokaleczy, że ktoś mnie zgwałci. No wiesz, no idziesz do więzienia, to nie jest, dopóki nie rozeznasz się w środku, no to nie idę na przygodę, przepraszam.
Ale właśnie, ale
dzisiaj
miałeś
to tak
takie,
traktuję. No.
Ale miałeś takie poczucie, że łamiesz prawo. Byłeś bardzo młodym człowiekiem. Mamy jeszcze wtedy w sobie taką wrażliwość większą niż może później i że robisz coś złego, moralnie złego.
Nie, zupełnie. Nie miałem i tak naprawdę do dzisiaj nie mam, jeżeli patrzę na tamte rzeczy, na tamten czas. Jeżeli mówimy na przykład o elektronice, tak jak wspomnieliśmy na początku, te wysokie bariery celne, a oni chcieli. Czy błędem to było to, co my robiliśmy, czy błędna była polityka gospodarcza?
No
bo my wyszliśmy z kraju w PRL, w którym też była drobna przedsiębiorczość. Bardzo niewielka sektor, ale była drobna przedsiębiorczość i oni wszyscy musieli łamać prawo. Jeżeli ktoś sprzedawał takie zapiekanki, nie wiem, na pasażu w Warszawie, to przecież nie mógł zadeklarować w Urzędzie Skarbowym prawdziwego dochodu, tylko nie wiem, 5%, a reszta szła na lewo. Więc tak zwane działanie na lewo było tak mocno we krwi naszego społeczeństwa, że myśmy nawet tego słowa nie znali jak przemyt, tylko handlowaliśmy. No, celnicy przeszkadzają, no to przeszkadzają. No,
bo po prostu nie dało się inaczej żyć. Nie dało się sprostać tym ograniczeniom, zasadom, regułom, które wtedy obowiązywały.
Jeżeli mieszkaliśmy w PRL-u, rozmawialiśmy o tym w przerwie, nikt nie miał świadomości, że to się kiedyś skończy. To jest dosyć ważne.
Dokładnie.
My byliśmy przekonani, że ten system będzie trwał następne 3 pokolenia przynajmniej. W związku z tym, jeżeli byliśmy w PRL-u, nie dało się z tego wyrwać, nie łamiąc prawa. Albo łamało się prawo, wyjeżdżając nielegalnie na zachód, a na zachodzie łamało się prawo nielegalnie pracując, albo się handlowało pomiędzy jakimiś tam krajami, co też było nielegalne. W związku z tym to było tak powszechne, że wiesz co, troszkę innej też z tych czasów handlowych. Zadzwonił do mnie czytelnik i on mówi, on też tam był, ale trochę inaczej, myśmy tylko tymi ciuchami handlowali. Ja jeździłem do Indii, sprzedawałem kryształy, przywoziłem ciuchy, wysyłałem też paczki. I Mówi, no, oni czy z Tajlandii, czy z Indii wysyłali paczki po 10 kg, trzeba było znaleźć tu w kraju odbiorców, tak dzisiaj nazwalibyśmy słupy. Na ciocie, tak. Na koleżankę z pracy, wyślę paczkę 10 kg, dam ci za to bluzeczkę, a ty powiesz, że dostałaś prezenty. I on znajdował 30 osób, które dostawały te paczki, dzięki czemu mógł wysłać 300 kg. Ale te osoby mogły być wezwane przez Urząd Skarbowy i ten się pytał, dostała pani paczkę? Co w niej było i co się z tymi rzeczami dostało. No dostałam jakieś t-shirty, jakieś sukienki, jakieś bluzki, dwie dałam siostrze, trzy dałam sąsiadce, jedną mamusi i musiałaś znaleźć 30 osób, które każda z nich będzie miała 10 osób i wszystko będzie i wszystkie będą gotowe skłamać przed Urzędem Skarbowym na piśmie, że to są prezenty. Wyobraź, on musiał tworzyć taką siatkę 300 osób, które były na to gotowe. I to nie były osoby, nie wiem, mieszkające pod mostem przysłowiowym, którym jest obojętne, tylko to byli nauczyciele, sąsiedzi, pracownicy fabryk, urzędnicy. I wyobraźmy sobie w tej chwili, że proponuję znajomych, żeby oni odebrali paczkę z ciuchami, to nie są narkotyki, ale w razie pytania Urzędu Skarbowego skłamali na piśmie.
A ja już widzę tutaj takie początki solidarności trochę.
No więc wiesz. No,
była zupełnie inna mentalność, zupełnie inne zaufanie między
ale
ludźmi,
wracając prawda? Do złota, bo to jest też ciekawe.
Ale była też jeszcze jedna ciekawa historia właśnie, jak te pieniądze tutaj trafiały, bo to jest ciekawe, jak one przez już, jak byliście w Polsce, wszystko już było legalne.
To było tak. To jeden z czytelników chyba na spotkaniu autorskim tak zauważył, że no, dziś czasami słyszymy o tym problemie osób, które zarabiają nielegalnie, jak wyprać te pieniądze.
No
to
właśnie.
Było tak, że jeżeli że państwo wiedziało, że Polacy pracują nielegalnie na Zachodzie, czy w Stanach Zjednoczonych, w Australii i przyjeżdżają z pieniędzmi i nie miało nic przeciwko. Czyli jeżeli ktoś przyjeżdżał, bo pracował w Niemczech, w Anglii, przywiózł 5 tysięcy czy 10 tysięcy dolarów, to wystarczyło, że na lotnisku zadeklarował, położył tą kupę, tą plik banknotów, tu celnik sprawdził, tak, 10 tysięcy, był papier,
zgadza,
że przywiozłem i był jeden bank, w którym można było to ulokować i wtedy się lokowało w tym banku i to były już legalne pieniądze.
No bo tak. Przecież tam za granicą nie mogliście nigdzie wpłacać do banku,
Mogliśmy.
Mogliście?
Nie, przepraszam, mimo że pracowałem nielegalnie w Londynie, no to otworzyłem sobie konto w banku.
Aha, i normalnie mogłeś w ten sposób funkcjonować.
No to tak. Tak samo zresztą w Singapurze, więc gdy obracaliśmy już większymi pieniędzmi, to oczywiście z banków korzystaliśmy w Singapurze, nie w Indiach, ze skrytek bankowych czy z banku.
Mhm.
Ale tak troszkę przechodzimy, więc a ja się obawiam, że mi nie starczy na najciekawsze, czyli złoto.
Będziemy jeszcze wracali do złota, bo jeszcze przecież dalsza część rozmowy. Cezary Borowy jest gościem Radia Lublin. Do rozmowy wracamy za kilka minut.